prezydent Andrzej Duda podczas konferencji prasowej w Londynie stwierdził, że obserwujemy świat. Agnieszka Romaszewska również świat obserwuje, również obserwuje to, co dzieje się na Białorusi w relacjach białorusko-rosyjskich, co tam się dzieje i kiedy ostatecznie prezydent Białorusi złoży podpis pod tym traktatem zjednoczeniowym.
No tak naprawdę do końca nie wiadomo, kiedy on złoży ten podpis. Wiadomo, że teraz w końcu tygodnia ma rozpocząć się szczyt w Soczi. To znaczy spotkanie, najpierw zacznie się od spotkania Aleksandra Łukaszenki z Władimirem Putinem. Tak naprawdę to, co jest bardzo niepokojące w tym wszystkim, to jest to, że nic nie wiadomo. To znaczy tak naprawdę nie wiadomo ani opinia publiczna białoruska, ani rosyjska, co jakiś czas są jakieś przecieki, ani światowa tak naprawdę. Więc tak naprawdę nie wiadomo, o czym te rozmowy się toczą. Wiadomo oczywiście, tak z daleka wiadomo, że jakoś tam Łukaszence wykręcane są ręce. Czy on się, w jakimś stopniu on się opiera oczywiście, ale do jakiego stopnia też trudno powiedzieć. Wczoraj na przykład miałam taką informację, że Rosja zrezygnowała z mlecznej wojny z Białorusią, co oznacza, że, bo to jest ogromna produkcja mleczna, która idzie z Białorusi do Rosji, eksport, ogromna część eksportu, więc skoro tej wojny i tej blokady nie będzie, to znaczy, że tu mamy marchewkę. Zobaczymy, jaki będziemy mieli kij. W każdym razie wszyscy są zgodni, że proces łykania, bo tak to chyba trzeba nazwać Białorusi, czy też próba łykania Białorusi się rozpoczęła, a jak to przez gardło przejdzie Rosji, to zobaczymy. To znaczy nic nie wiadomo jeszcze, jak to się dalej potoczy. Na pewno jedno jest pewne, wszyscy, którzy znają Aleksandra Łukaszenkę, są pewni, że on to będzie przeciągał. Pytanie, czy będzie mógł tak bardzo przeciągać, bo ceny na gaz są w rękach Rosji, a zbliża się zima, no i w ogóle sytuacja ekonomiczna jest po prostu katastrofalna.
Prezydent Andrzej Duda powiedział, że to jest, dopóki to jest proces demokratyczny, demokratyczny proces, rozumiem, że po tym porozumieniu będzie referendum na Białorusi, referendum w Rosji, czy obywatele tych dwóch państw zgadzają się na to, czy to jest zgodne z ich intencją.
No jeśli chodzi o referendum, to było już na Krymie, więc ja bym nie była taka szybka do tych referendów, ale to tak trochę pół żartem, pół serio, bo wiemy, jak one potrafią się odbywać w krajach autorytarnych. Ale niewątpliwie myślę, że tutaj prezydent Duda, mówiąc o tym, że wymagana jest zgoda rządów i narodów, dodał jednak, no to miał na myśli, że generalnie będziemy się przyglądać, jak sytuacja również wewnętrzna będzie wyglądać, jak całość sytuacji będzie wyglądać na Białorusi. Myślę zresztą, że to Polskę interesuje bezpośrednio. Jest to kraj położony absolutnie strategicznie, jeśli chodzi o Polskę, na naszej bezpośredniej wschodniej flance, wschodnim kierunku. Właściwie z Moskwy do Warszawy, to przez Białoruś. No a poza tym jeszcze istnieje coś takiego z punktu widzenia strategicznego, czysto jak przesmyk suwalski, czyli ten mały kawałeczek na północy Polski, który dzieli Białoruś od Kaliningradu. No i w zasadzie to też jest taki przedmiot generalnie strategicznej troski wszystkich zainteresowanych, wszystkich tych, którzy znają się choć trochę na tych sprawach. Także nas to na pewno bardzo interesuje, to nie ulega wątpliwości.
A jaki jest interes prezydenta Białorusi? Jaki jest sens tego zjednoczenia z Rosją?
No myślę, że dla niego to jest taki sens, że on po prostu musi. To znaczy, to jest, jak znamy to z polskiej historii, nie chcę, ale muszę. To znaczy, on generalnie jest zmuszany w tej chwili przez Rosję i od tego, znaczy sytuacja, najpierw też musimy zacząć od tego, że gospodarka białoruska już od lat jest dotowana przez Rosję w znacznej części. Jest to gospodarka bardzo niewydolna i w coraz gorszym stanie. Państwo nie jest duże. Jest bardzo przestarzałym takim modelu gospodarczym tak naprawdę, takim w ogóle kompletnie niedostosowanym do niczego i nie jest w stanie się otworzyć. Już parokrotnie były próby, żeby coś może z tym zrobić, jednak Łukaszenka mentalnie nie jest tego w stanie zrobić. Jest za bardzo sowiecki tutaj i za bardzo poza tym musiałby wypuścić spod kontroli przynajmniej część życia Białorusi. Teraz ta gospodarka jest uzależniona bardzo od Rosji. Rosja natomiast w tej chwili no, potrzebuje sukcesów, prawda? Nie bardzo z tymi sukcesami jest różnie. Nie wszystkim starcza Syria. Jak wiemy, Rosja odwołuje się do polityki polityki zewnętrznej i zagranicznej, kiedy ma kłopoty w środku, wtedy zawsze można rzucić jakiś Krym, jakieś coś, jakąś taką sytuację. No, ludziom nie wystarczają zdobycze na Bliskim Wschodzie. To nie jest jasne. Białoruś to każdy rozumie, to wiadomo, każdy gdzieś tam był, to jest w ogóle coś bliskiego. I to jest poza tym przesunięcie się na zachód. Znaczy, wykręcenie rąk Białorusi to jest przesunięcie się o ileś kilometrów na zachód. To jest wylądowanie ponownie w Brześciu, prawda? Nad Bugiem, gdzie na granicy Unii Europejskiej. Także to jest niezwykle prestiżowa sfera. Plus oczywiście, no jest też tak, i to część ludzi przykłada do tego większą wagę, ja mniejszą, że Rosja już znudziła jej się, też jest w kiepskiej sytuacji, nie znudziła jej się dotować tą Białoruś w kółko. Ja myślę, że tu kwestia finansowa jest o wiele mniej istotna niż kwestia polityczna, prestiżowa i strategiczna.
W czasie pogrzebu powstańców styczniowych w Wilnie pojawiło się dużo czerwono-biało-czerwonych flag. To są te flagi niepodległej Białorusi, które właściwie są na Białorusi zakazane, bo to nie jest oficjalna flaga. Znaczy, że istnieje życie na Białorusi niezależne od rządzących.
O tak, to jest dla mnie niewątpliwe. No ja zresztą, dla mnie to był niezwykle wzruszający moment w tym Wilnie. Myśmy jako Bielsat robiliśmy transmisję całości uroczystości. Właściwie stanęliśmy na głowie, bo to jak na tak małą instytucję to było bardzo duże przedsięwzięcie dla nas. No ale muszę powiedzieć, że też ja patrzyłam na moich kolegów, którzy po prostu unosili się metr nad ziemią. Jak patrzyli, jak kolejne dziesiątki, setki ludzi wychodzą z flagami, z pociągów, bo to przecież też trzeba sobie powiedzieć, że do Wilna z Mińska to nie jest tak prosto dojechać. To trzeba załatwić sobie wizę, to trzeba było wsiąść o 4 rano do pociągu, wracać późnym wieczorem i stać następnie ileś godzin w tym mroźnym Wilnie. I bardzo charakterystyczną cechą było to, że większość tych ludzi sobie nie zdawała sprawy, że tak będzie. To znaczy, oni myśleli, że to ja pojadę ja i moich dwóch kolegów i jeszcze tam moi znajomi, po czym patrzyli, że to nie tylko oni. No i nagle okazywało się, że ich są setki z tymi flagami, a nawet tysiące, bo to jednak szło w tysiące. No i powiedzmy sobie uczciwie, że ten pogrzeb wyglądałby znacznie gorzej, gdyby nie ci Białorusini, którzy przyznali się do tego naszego wspólnego dziedzictwa i jakby je podjęli w tym miejscu.
A jaka to jest część opinii publicznej białoruskiej? Jakby przeprowadzić taki rzetelny sondaż na temat przyszłości Białorusi, to co by Białorusini powiedzieli?
Białorusini są narodem fundamentalnie pokojowym, w związku z tym na pewno by zawsze powiedzieli, że w ogóle ma być pokój, i z wszystkimi trzeba żyć w zgodzie najlepiej. Najlepiej w sojuszu. Można być w sojuszu z Rosją. Już jak się im zada pytanie, czy się włączyć do Rosji, to w tym momencie się zmienia odpowiedź. Myślę, że nie, raczej się nie włączać jednak. Ale w sojuszu oczywiście tak, a z Unią Europejską też w sojuszu. Najlepiej wszystkimi w sojuszu. Najlepiej być neutralnym. Co oczywiście w kraju, który jest położony na samym szlaku pomiędzy Europą Zachodnią i Wschodnią, jest bardzo trudne. Aczkolwiek zrozumiałe, że oni chcą pokojowo, bo mieli bardzo, bardzo, bardzo wiele wojen. Przechodziły przez ten teren. Natomiast jeżeli byśmy sprawdzili, ile ludzi na przykład poczuwa się do biało-czerwono-białej flagi, no myślę, że nieznaczna mniejszość. Niestety tak to jest. Przy czym trzeba sobie powiedzieć, że to w każdym kraju z reguły jest świadomi ludzie, którzy chcą coś zmienić w jakimś kraju, to jest mniejszość. Kiedyś liczono, były takie, jeden z moich znajomych zresztą na Ukrainie miał taką tezę, że to zależy, że ta elita, która jest w stanie spowodować zmiany w danym kraju, zależy też od struktury tego kraju. I w takiej Holandii, która jest płaska struktura, wymaga to 10% ludzi. W takiej białej Ukrainie 4-5. Myślę, że tu na Białorusi jest podobnie. Pytanie, czy ich jest już wystarczająco dużo.
Jeszcze jedna kwestia, bo zmieni się położenie Polaków, którzy na Białorusi mieszkają. Czy miałaś okazję, żeby z nimi porozmawiać? Jak oni się czują w tej sytuacji, kiedy znowu ich stolicą będzie Moskwa?
No, ja cały czas jestem jakoś tam w kontakcie, przyjaźnie się z pewną tam grupą ludzi ze Związku Polaków, więc no nie cieszą się na pewno, choć oczywiście ich sytuacja w gruncie rzeczy, ta Moskwa w jakimś stopniu stolicą jest cały czas i to jest jedna z podstawowych rzeczy, których często my z Warszawy nie widzimy, to znaczy nie widzimy, jak bardzo Łukaszenka cały czas był uzależniony i jest uzależniony od Moskwy po prostu. I w gruncie rzeczy te wszystkie umizgi w kierunku Zachodu, które on zawsze czyni, są z reguły obliczone na to, żeby uzyskać jakieś efekty u wschodniego sąsiada. One nie są obliczone na podjęcie wyciągniętej ręki, co żeśmy już wielokrotnie widzieli. Co się nie znaczy, że nie mamy jakichś wszystkich gestów, które są możliwe wykorzystywać, ale no nie należy do nich przywiązywać za dużej wagi i nadziei. No i powiedzmy sobie, że jeśli chodzi o Polaków, to sytuacja jest taka, że no nie jest tam, znaczy ciągle nie mamy przecież Związek Polaków, jak od 10 lat został zdelegalizowany i został powołany, atrapa została powołana de facto. Tak od tego czasu nic nie możemy z tym fantem zrobić. Tak to już się toczy. No i oni jakoś tam funkcjonują, działają. Język polski jest popularny. Ludzie wyjeżdżają do Polski bardzo często pracować. Polacy i nie Polacy też. No ale to nie znaczy, że sytuacja mniejszości polskiej, czy jakby to powiedzieć, polskości w ogóle się poprawia. Znaczy tu i ówdzie są jakieś takie sygnały. To bardziej jest, może powiedziałabym, ze średniego szczebla, gdzie na przykład w kręgach takich jakichś, a to muzealnicy, a to historycy, gdzieś są jakieś próby otwarcia na Polskę. A tak generalnie, no to nie jest najlepiej, no.
Jeżeli pani redaktor się zgodzi, to za chwilę mamy przegląd prasy. Możemy jeszcze dwa pytania pani redaktor zadać. Teraz na zegarze godzina 8:59. Agnieszka Romaszewska-Guzy jest gościem Poranka Wnet. Za chwilę prasę przejrzy Jan Oleński, ale w studio pozostała Agnieszka Romaszewska-Guzy. To w takim razie podsumujmy naszą rozmowę na temat Białorusi w Soczi. Spotkanie kiedy będzie?
No zaczyna się w sobotę. Teraz już 8, zdaje mi się, to jest chyba.
Czyli już niedługo.
No za chwilę, tak, za chwilę. Za chwilę jest pierwszy akt tego. Zobaczymy, jakie będą następne.
Na pewno jest można powiedzieć, że lubią łagodny klimat obaj liderzy.
Tak, oczywiście. I to w ogóle no, ulubione miejsce wypoczynku, prawda? Soczi nad Morzem Czarnym, tak jest.
Piękne miejsce i wiemy już, że tam kilka punktów zostało wynegocjowanych. Co jeszcze zostało do... Znaczy wiemy, nie wiemy, bo powiedziałaś na początku rozmowy, że właściwie te rozmowy są w pewnym cieniu, niedostępne dla mediów, niedostępne dla publiczności, ale coś już wynegocjowano, na coś już się zgodził Łukaszenko. Jeszcze coś pozostało do tego wynegocjowania. Jeszcze może chce coś dla siebie.
Nie no, on dla siebie to na pewno chce jednej rzeczy, Łukaszenka. No zdaje sobie sprawę z tego, że jego popularność w kraju dramatycznie maleje. No co tu dużo mówić, nawet zważywszy na jego ogromne talenty polityczne, których nie można mu odmówić, to on jest już prezydentem ponad 25 lat. I to już po prostu wyrosło całe pokolenie ludzi, którzy w ogóle nie znają nikogo innego. I on sobie zdaje sprawę z tego, że już prawdopodobnie z wygraniem wyborów, gdyby miał jakiegokolwiek konkurenta, to miałby poważne problemy. I co więcej, jest taki problem, że na Białorusi, ponieważ trawa u sąsiada jest zawsze bardziej zielona, nie wiadomo, czy w pewnym momencie nie będzie bardziej popularny Putin niż on. Więc przy takiej zmasowanej propagandzie rosyjskiej, jaka tam działa, a tam cały czas jest przecież telewizja rosyjska, to jest główna oglądana w tej chwili, to jest główna dostępna w każdym, naziemnie, w każdym telewizorze. No i w związku z tym myślę, że on przede wszystkim, on po prostu, tak jak każdy dyktator, martwi się o swoje bezpieczeństwo, swój majątek, majątek swojej rodziny i swoich akolitów. Także to jest jeden z istotnych tematów, które oczywiście nie będą publicznie ujawnione nigdy, jakie były tam rozmowy i o czym. Ale pozostałe, no to dotyczą tej mapy drogowej zjednoczenia, gdzie jak wiemy Rosji szczególnie zależy między innymi na kontroli granicznej, na kontroli celnej, wspólnej, na systemie prawnym, znaczy się ochrony prawa, prawda, czyli prawa i porządku. No, takich podstawowych systemach, którymi można trzymać za gardło kraj i to nie tylko czysto ekonomicznie, bo ekonomicznie jest najłatwiej tutaj wchodzić, bo jest już wystarczająco dużo inwestycji rosyjskich, jest wystarczająco istotny to dotowanie gospodarki białoruskiej, przy czym no, Łukaszenka ma nadzieję, że coś mu się uda wynegocjować, tak zwany rekompensatę za manewr podatkowy, bo tam po prostu Rosja w znacznie w tej chwili mniej preferencyjnych warunkach będzie dawała nośniki energii Białorusi. I chodzi o to, że za ten manewr miałaby jakoś rekompensować Białorusi czymś. No i pytanie, do jakiego stopnia Putin się na to zgodzi. Ja myślę, że oni się wszyscy na to zgodzą. Pytanie tylko o jedno. To znaczy, czy Rosji to wystarczy? Czy Rosja jednak nie dąży do tego, żeby mieć efekt efektowne zjednoczenie, przynajmniej nawet stopniowe, ale jednak prawdziwe, nie takie tam byle jakie, że tam jakieś tylko ekonomiczne, tak jak na Zachodzie.
Z defiladą wojskową w Mińsku.
No w każdym razie z jakimś ściskaniem się na trybunie tam wspólnym, prawda, i tak dalej. Więc, bo nie po to oni to robią, żeby mieć ekonomiczne korzyści. Oni są ludźmi bardzo praktycznymi, Putin jest człowiekiem bardzo praktycznym, ale on potrzebuje korzyści również widocznych. Nie tylko po to, żeby mieć lepiej ekonomicznie, bo Białoruś jest bardzo mała jednak, więc to nie są aż takie koszty dla ogromnego kraju, jakim jest Rosja. Przykre i uciążliwe, ale jednak nie aż takie. Natomiast no te korzyści polityczne z tego, że Ukraina odeszła, ale Białoruś jednak mamy, no są duże, więc zobaczymy, czy będzie naciskał i jak bardzo będzie naciskał. Aha. Jak będzie mógł będzie naciskać, bo to od Zachodu też zależy.
A teraz wspólnie z Agnieszką Romaszewską-Guzy posłuchamy przeglądu prasy w wykonaniu Jana Oleńskiego.